Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Nie od dzisiaj jednym z najgorętszych, najciekawszych tematów w serialach są nowe technologie, sztuczna inteligencja, Dolina Krzemowa jako specyficzne miejsce i młodzi albo nie młodzi liderzy technologiczni jako dość specyficzna grupa społeczna. I dzisiaj właśnie tym tematem się zajmiemy, a to wszystko po wielkiej aferze, która miała miejsce 2 tygodnie temu w Dolinie Krzemowej.
Więcej o tej aferze możecie usłyszeć w podcaście Techstorie. A jedna z prowadzących dzisiaj dołączy do naszego podcastu.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A w studiu już Sylwia Czubkowska. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Połowa Techstorii.
Połowa, bo druga połowa będzie kiedyś w odcinku o kupowaniu mieszkań i przeprowadzkach.
Tak, ale dzisiaj rozmawiamy o Dolinie Krzemowej, o technologiach, o wielkich wizjonerach, którzy portretowani są przez popkulturę, głównie przez seriale. Nawiązujemy do afery, dramy, nie wiem, jak byś to nazwała, tak? Która odbyła się 2 tygodnie temu. Chodziło o to, że nagle został zwolniony Sam Altman, a potem nagle przywrócony do OpenAI. Po drodze wydarzyły się zawirowania. Kto to śledził, to był sam w sobie jakiś serial. Nie wiem, czy kryminał, czy dramatyczny, czy może nazwałabyś go operą mydlaną. Nie mam pojęcia, jak go odbierasz, który to byłby gatunek. No ale w finale te wszystkie przygody, które wydarzyły się wtedy i to, że sprawiają, że kierujemy naszą uwagę na Dolinę Krzemową i na w ogóle kwestie związane z technologią, które są bardzo ciekawie w popkulturze przerabiane, przekręcane, wyśmiewane, dramatyzowane i po prostu ukazywane. I chciałam was na początek zapytać o to, dlaczego waszym zdaniem technologie są takim wdzięcznym tematem?
Bo bardzo pobudzają naszą wyobraźnię. I nawet tak sobie dzisiaj myślałam właśnie, jeszcze przypomniałem sobie te seriale takie z ostatnich miesięcy, czy z ostatnich lat dotyczące technologii jak technologii. Bardziej tego środowiska technologicznego, takiego środowiska około Doliny Krzemowego, chociaż to nie zawsze jest Dolina Krzemowa, żeby było jasne. I tak sobie myślałam, że tak jak w latach 80. było bardzo dużo filmów o robieniu biznesów takich około Wall Street, tak? Znaczy z takim nastawieniem trochę od zera do milionera, nie wiem, na przykład z moim ulubionym, czy moim ulubionym filmem, Pracującą dziewczyną, tak? To dzisiaj ten archetyp jest już trochę nie na miejscu, znaczy my widzimy, że to się nie do końca spina. No, Wall Street nie jest miejscem, do którego z jakimś takim zamiłowaniem patrzymy i pukamy. I miejsce właśnie takiego bohatera zbiorowego, powiedzmy, zaczęli przejmować startupowcy, informatycy, inżynierowie, twórcy biznesów technologicznych. Ale co jest bardzo ciekawe, tu w przeciwieństwie, chociaż nie, no przecież też te filmy o Wall Street były krytyczne, tak? No ale jednak były z takim trochę przekonaniem, że każdemu z nas to się może tam gdzieś w tej gospodarce amerykańskiej, kapitalistycznej udać.
Amerykański sen.
Tak. To dzisiaj, jak mamy te seriale o technologiach, w rozumieniu firm technologicznych, to one są raczej takie mało optymistyczne, powiedzmy. Bo albo opisują bardzo realne wydarzenia z ostatnich lat, w których bohaterowie zazwyczaj nieszczególnie dobrze kończą, ich biznesy nieszczególnie dobrze kończą, albo są totalnie prześmiewcze.
I to nie jest nowy trend, jeśli chodzi o seriale, bo przecież Dolina Krzemowa, czyli taki serial, o którym dzisiaj będziemy dużo też mówiły, bo
który on jest totalnie wielbią, chciałam powiedzieć. Jestem być może fanką numer jeden w tym kraju, albo w Warszawie.
Ale to też jest tak, że Dolina Krzemowa jest pod tym względem wyjątkowym serialem, bo wśród twórców i scenarzystów są też osoby, które pracowały w Dolinie Krzemowej. Ja na przykład bardzo cenię Dana Leon, który był jednym ze scenarzystów. On jest też autorem takiej książki Fuck Up, Moja przygoda z korpo światem, która jest jedną z najciekawszych książek o tym, jak pracuje się w startupie, szczególnie, że on nie pracował w żadnym dużym startupie. On nie pracował w jakiejś dużej firmie technologicznej. Takiej firmie technologicznej, że pamiętam, jak była zorganizowana praca, nie pamiętam w ogóle nawet nazwy tej firmy.
No bo już nie przetrwała, tak? No ale to chodzi tak naprawdę. Tak, to jest świetna książka i też ma też swoje, nie wiem, z 10 lat już, nie? Coś takiego.
Pewnie tak. Później jeszcze napisał drugą o korpu szczurach też. Tak. Bardzo krytyczną obie książki. One, mam wrażenie, mają bardzo złe okładki.
Bo
mają
polskim. Tak. Chociaż ja wiem, mi się z Fuck Upem podoba, bo z tego, co pamiętam, na okładce Fuck Upu jest jednorożec taki, nie?
Tak.
Za biurkiem.
Tak, ale to trzeba wiedzieć, że to się kojarzy z startupami, że ten
no to
jednorożec...
No jak się obejrzy pierwszy sezon, bo chyba w pierwszym sezonie Doliny Krzemowej to już się wie.
Przecież tam jest też w innym serialu, który dzisiaj będziemy opowiadać, czyli We Crushed, pojawia się ten jednorożec.
Biegający po biurze, tak. Ale on jest piękny, ten jednorożec. On jest zupełnie inny niż ten, który się pojawia jako przykład w Dolinie Krzemowej, bo ten jest taki
mistyczny.
Dostojny, mistyczny właśnie, ta mistyka
no,
jest...
No, Crushed jest w ogóle taki mistyczny czasami. Słuchajcie, ale to jeszcze przejdziemy.
Tak, to może ta Dolina Krzemowa. Dlaczego to jest twój ulubiony serial?
Bo jest przezabawna. Wracałam sobie teraz ostatnio do Doliny Krzemowej po tej imbie z Altmanem, bo niewątpliwie jak się te działy wydarzenia w OpenAI, to co chwila miałam wrażenie, to jest po prostu żywcem z Doliny Krzemowej. Ktoś pisze ciąg dalszy. To będzie tam, nie wiem, 8 sezon Doliny Krzemowej, tak? I wróciłam sobie do tych pierwszych sezonów. Nie zdążyłam wszystkich obejrzeć z powrotem, zrobić sobie takiego wielkiego binge-watcha przed naszymi nagraniami. I ja się zaśmiewałam, to znaczy w sensie właśnie z którego roku jest pierwszy sezon?
2014.
No to mamy 10 lat niemalże. I to się nie zestarzało. Znaczy oczywiście pewne gdzieś tam wątki takie bardzo techniczne, może jesteśmy trochę bardziej do przodu, ale niekoniecznie, patrząc chociażby na scenę z tym telekonferencyjnym połączeniem w Huli, tak?
Z hologramem.
Hologramem,
zamiast
tak.
połączenia na Zoomie.
To nad tą sceną naprawdę płakałam. Ja się zaśmiewałam, nie umiem tego słowami wyrazić, bo miałam wrażenie, że brakuje mi ludzi w otoczeniu, którym mogłabym to podrzucić, mówić, Jezu, po prostu to jest takie zabawne. Więc z jednej strony jest to prześmieszny serial, naprawdę świetny komediowy serial, jakaś taka czołówka pierwszych 10 najlepszych komediowych seriali ever, moim zdaniem.
Bo to jest w ogóle historia o grupie takich
startupowców.
Z Palo Alto, którzy są pracownikami średniego szczebla w ważnych korporacjach fikcyjnych.
Tak, głównie w kompletnie fikcyjnym Huli, tak? I głównym bohaterem jest Richard, który wymyśla Pied Piper. Sama nazwa tego startupu jest też już taka totalnie zabawna, bo to jest nawiązanie do tej bajki o szczurołapie. Tak?
Tak, magiczny flet.
Magiczny flet, taki on na tym magicznym flecie grał i szczury za nim szły. I już sama nazwa tej firmy, nie zdradzając zakończenia serialu, jest kluczowa.
Ale też te nazwy startupów i to, jak one są wybierane, to jest jakby bardzo w punkt, że oni wybrali taką nazwę, że ta nazwa ma takie znaczenie, bo też nazwy niektórych startupów są takie właśnie, mają być takie przyciekawe jakieś.
Tak, to, żeby było jasne. Tak jest. Znaczy może niekoniecznie już dzisiaj, ale tak było. Drugim kluczem właśnie tego, jak dobry serial jest, jak dobrym serialem jest Dolina Krzemowa, jest to, że mimo tego, że jest to komedia, to jest to bardzo prawdziwy serial.
Ja bardzo lubię w nim to, że on należy do takiego gatunku seriali, które się przyjemnie ogląda, to znaczy poznajemy naszych bohaterów dokładnie tuż przed startem, tuż przed tym, jaki wielki samolot sławy, kariery i pieniędzy ma ruszyć.
I tak rusza, 8 sezonów rusza.
Tak,
nie? Tam 7.
I pytanie, czy do końca też kiedykolwiek ruszył tak na dobrą sprawę i zaczął kołować, ale to już jest inna kwestia czytania, ale tego, że mamy do czynienia właśnie z takim środowiskiem, które możemy przenieść gdziekolwiek indziej w pewnym sensie. On mógłby się dziać, nie wiem, w Dolinie Krzemowej, ale zarówno na przykład w Los Angeles, w
Berlinie.
Środowisku aktorek początkujących, albo nie wiem, początkujących golfistów, albo początkujących piłkarzy nożnych, czegokolwiek innego. I tutaj jest taka oś, która nam mówi, opowiada o sukcesie, a z drugiej strony jest to bardzo reprezentatywny przykład tak zwanej beki z nerdów, która też jest wdzięczna w serialach. Czyli mamy z jednej strony...
Teorię wielkiego podrywu.
Big Bang Theory.
Skandaliczna, po prostu teraz
mój drugi ukochany sitcom. Bo to czy sitcom, nie komediowy, ale
czy
naprawdę.
Czy ty będziesz tą osobą, która zagra ze mną w końcu w planszówkę na temat wiedzy z Teorii Wielkiego
Podrywu? Ja oglądałam Teorię Wielkiego, Big Bang Theory, ja nie umiem tego po polsku powiedzieć, tyle razy, że możemy zagrać. Właśnie
wspaniale.
Tu jestem ekspertką.
Ale też, nie wiem, czy pamiętacie, był taki serial Technicy Magicy?
IT Nerds.
O chłopakach, którzy siedzą w piwnicy i tam...
Ale on mi się jakoś mnie
też, ja też nie byłam fanką, ale rozmawiałyśmy o serialu Dolina Krzemowa, który można obejrzeć na HBO Max.
Na HBO,
wciąż, tak.
Tak.
Wszystkie 6 sezonów tam można obejrzeć.
Tylko 6? Ja myślałam, że było 7 albo 8. Naprawdę 6?
Wydaje mi się, że 6.
Mi też się wydaje, że 6, ale przyznam, że ja nie dotrwałam do końca tego serialu. Ja go tak porzucam, czasami do niego wracam, ale powiem wam, że dla mnie przygotowując się do tego podcastu i też za waszą, twoją Sylwia i twojej współprowadzącej Joanny Sosnowskiej rekomendacją, obejrzałam We Crushed. I mam ochotę was teraz zapytać o ten serial, bo to jest taki serial, o którym mam wrażenie mało się mówi. Pewnie też związane jest to z tym, że on jest na Apple TV+, a opowiada o takim startupie WeWork. Też w Polsce mamy te strefy
biurowe. WeWorki w Polsce. Ja mam wrażenie, że o nim się mało opowiada, dlatego że ta historia, to jest historia Adama Neumana, twórcy WeWorku oraz jego żony Rebeki, no i całej tej firmy, tak, którą rozkręcili.
Rebeki Paltrow, kuzynki Gwyneth Paltrow.
Tak, co jest przewijającym się wątkiem w ogóle w serialu.
Może powiedzmy jeszcze, kto tam grał, bo to też jest super ciekawe, no bo to jest gwiazdorska obsada, Jared Leto i Anne Hathaway w głównych
tak,
rolach.
Tak, ale też i w epizodach grają gwiazdy, bo tam jest chociażby America Ferrera, tak? Więc naprawdę jest świetnie obsadzony serial. Ale wracając do tego, dlaczego nie jest może aż tak bardzo rozpoznawany w Polsce, oprócz tego, że to jest Apple TV, które rzeczywiście nie ma jakichś u nas wielkich zasięgów.
Szkoda, bo tam są naprawdę dobre produkcje, ale to na...
Specjalnie dla tego serialu opłaciłam Apple TV i potwierdzam. Jest trochę. Sama historia WeWorka po prostu nie ma w Polsce bardzo dużego rozpoznania. I jeszcze... bo być może za chwilę będzie miała większe rozpoznanie, bo mimo tego, że serial był kręcony rok temu premierę, to tam się cały czas kręci. Historia jest taka, że taki seryjny przedsiębiorca, zresztą tak właśnie o sobie mówi w serialu Adam Neumann, bez większych sukcesów seryjny przedsiębiorca, wymyślił mało innowacyjny biznes. Nawet mało innowacyjny wtedy, kiedy go zakładał, czyli biura coworkingowe. Dorobił do nich, do tych biur coworkingowych jakąś taką bombastyczną, piramidalną ideologię, jako że tam mają zmieniać życie i w ogóle...
budować wspólnotę.
Make a world a better place, tak? Zasadniczo.
Ale to jest też takie zdanie, które kojarzę z Doliny Krzemowej, tak. Jako zdanie, które każdy startupowiec powtarza.
Zwróć uwagę nawet na naklejkach w huli. Ludzie mają przyklejone tam takie właśnie zdania. We are here to make a world a better place.
Huli z Doliny Krzemowej, o której wspominaliśmy, tak. Żeby też nie pomylić seriali.
Tak, każdy startupowiec, programista, informatyk właśnie skupia się na tym, żeby sprawiać, żeby świat był lepszy.
Jak piczuje swój biznes, to mówi, no i oczywiście chcemy tutaj świat uczynić lepszym, zupełnie jak kandydatki na Miss w tym filmie z
Sandrą Bullock
mówiły, że tak, że to jest ich największym marzeniem na świecie, pokój na świecie, tak? Więc powtarzający się motyw. Więc Adam Neumann podobnież, tworząc WeWork, chciał tam make a world a better place, chociaż tam używał trochę innych sloganów, no ale mniej więcej o to mu chodziło. Tyle, że to było naprawdę rozbuchane, bombastyczne, przelewały się pieniądze. Zresztą bardzo ciekawie w serialu jest pokazane, jak w ciągu jednego dnia na przykład potrafią, nie wiem, $1,5 miliona na coś rozwalić, tak? Na informatyków, których zatrudnią, nie wiadomo do czego. Bo sobie wymyślili, że będzie miał WeWork Labs, tak? Nikt nie wiedział, po co te laboratoria.
I to jest też bardzo ciekawe, bo mamy tutaj startupowca, który pochodzi z Izraela, a robi karierę w Stanach Zjednoczonych.
Tak. To nie jest takie częste i dodaje dodatkowego smaczku temu tak naprawdę serialowi. Takiego troszeczkę chciałbyś być orientalizacji wręcz, nie? No bo ma akcent konkretny. O, jak mówicie o aktorach, którzy tam grają, to Jared Leto zrobił taką robotę.
On jest dobry w takich bardzo przegiętych rolach i jego chyba najbardziej z tych właśnie jego bardzo teatralnych, komediowych ról najlepiej pamiętam. I
ale
to
on
jest
fizycznie nawet
typu...
się zmienił świetnie do tego serialu.
Ja musiałam sprawdzić, czy to jest Jared Leto, bo czasami się wydawało, no że na pewno tak.
Nosił kontakty ewidentnie, brązowe.
Czasami byłam przekonana, nie, na pewno to nie jest Jared Leto, no z tej strony naprawdę nie wygląda jak Jared Leto.
Ale zrobił bardzo dobrą robotę, chociaż ja sobie też specjalnie ostatnio porównywałam wystąpienia Neumanna z grą aktorską Leto i to jest jednak wersja Leto Neumanna niż prawdziwy Neumann. Nie jest aż tak przegięty na nagraniach, które są z jego występów.
I tu jeszcze jest ciekawa warstwa dla mnie, czego nie widziałam tak w innych serialach właśnie, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli ta wersja tego, że Rebeka, zwana też Rywką. W serialu, ona jest joginką, weganką i tam się pojawiają te wszystkie rzeczy typu afirmacje,
oświecenia,
mentalizacje, jakieś takie rzeczy.
Kombucze.
Tak, i cały ten, cała ta taka, powiedzmy, ezoteryczna trochę kultura, gdzie oni uważają, że mogą właśnie jak będą afirmować, że jakiś startup odniesie sukces albo dostaną 15 milionów, no to
dostaną.
Osiągną pewien sukces.
Tak im świetnie wyszło, że właśnie ten serial powinien mieć ciąg dalszy, bo nie wiem, z miesiąc temu ogłoszono upadłość WeWorku, tak? A Neumann już nie jest prezesem od dłuższego czasu odsuniętego od szefowania, bo no seryjny przedsiębiorca, ale bardziej seryjny niż przedsiębiorca.
Od tego zaczyna się ten serial, zaczyna się od upadku w 2019 roku, więc też oglądając ten serial ma się wrażenie, że właściwie to kręcono to go na żywo chyba, bo jest tak bardzo blisko wydarzeń, które dzieją się na bieżąco.
I właśnie tak jak mówi, te się wydarzenia wcale jeszcze nie skończyły, więc będzie teraz najprawdopodobniej proces jakiś upadłościowy, być może proces w ogóle Neumanna, procesy Neumanna w Stanach Zjednoczonych. Te biura są WeWorkowe faktycznie na całym świecie, w Warszawie chyba za 4 są.
Ale to właściwie co się stało jeszcze, może powiedzmy?
Przewalili kasę.
Proszę
W dużym skrócie. Znaczy to było fake it till you make it, tylko że nie zrobili make it.
Tak, to jest też taki motyw, który się pojawia też w The Dropout o Elizabeth Holmes, prawda?
Ta.
To są takie...
Te pieniądze są wirtualne, że jakaś firma jest wyceniona na 40 milionów dolarów, jakaś firma jest wyceniona na 50 milionów dolarów, inna na 100, ale tak naprawdę te pieniądze no, nie są realne, nie są faktyczne, one tylko są dla inwestorów jakimś znakiem, symbolem, czego można się spodziewać po danym startupie.
Tego też tak naprawdę są symbolem, jak dobrze ktoś się spitchował, jak dobrze się sprzedał, tak?
A on był świetny, to znaczy to jak pokazuje się, jak on...
Znaczy, ten sposób pitchowania, który jest w We Crushed, jest totalnie, znaczy świetny, ale też totalnie...
Skuteczny.
Skuteczny.
Tak.
Jest bardzo specyficzny. Bardzo specyficzny, bo on wciska tak naprawdę tym inwestorom. Właściwie nie wiadomo, co wciska, nie?
Wciska tak samo, jak pokazane jest to, co się działo przed jego wielkim sukcesem, czyli to, że próbował sprzedawać buty ze składanym obcasem.
Śpioszki dla...
Takie z nakolanikami.
Nakolanikami dla dzieci. To wspaniały.
W których dzieci nie mogły raczkować. To było świetne.
Świetny był to projekt.
No i właśnie, może przejdźmy do tej realności tych wszystkich seriali. No bo z jednej strony no, We Crushed jest oparty na faktach, natomiast Dolina Krzemowa jest absolutnie fikcyjnym serialem, ale przez to, że pisali go ludzie, którzy w Dolinie Krzemowej przebywali i pewnie nie tylko, no są bardzo płynne, bardzo jasne i bardzo czytelne odniesienia do istniejących wydarzeń i do istniejących postaci.
Tak, nawet jeżeli w Dolinie Krzemowej to są trochę takie, powiedzmy, podkręcone wersje, tak? Ale mamy tam pełno postaci, które są stylizowane na takich największych ludzi z Doliny Krzemowej. Chociaż swoją drogą ci najwięksi też tam występują w jakichś epizodach, nie? Tam Sergey Brin i Larry Page, co i raz się pojawiają, czyli twórcy Google'a. A potem ich, że tak powiem, osobowości są wpychane na przykład w jakieś inne tam postaci, ale jest oczywiście trochę taką wariacją na temat Elona Muska jest Peter Gregory, dobrze pamiętam? Twórca Huli, takiego totalnie przeambicjonowanego.
Ale sprzed lat, tak? To też pamiętajmy, że
tak,
to jest taka wersja
no
Elona
taka
Muska,
wersja...
nie takiego,
ja
który
myślę,
zmienia
że tam,
Twittera w
tam siedzą scenarzyści w Stanach Zjednoczonych i piszą na pewno jakiś serial o Elonie Musku. Jest teraz też świetny background do tego serialu, czyli biografia Isaacsona, tak? O Musku, o której zresztą też mówiłyśmy w podcaście, więc jak chcecie sobie państwo i posłuchać, i poczytać, bo ona jest też po polsku właśnie wydana, to mega polecam.
Pojawił się w The Morning Show taka postać, która trochę mogła być...
No i oczywiście był na żywo w naszym ulubionym serialu. W Teorii Wielkiego Podrywu był.
Tak, to prawda. To było.
Był Elon. Elon jest taką postacią, która się prosi po prostu, żeby ktoś ją zekranizował.
Był też Bill Gates w Teorii Wielkiego Podrywu.
Był.
Było to wielu tam.
Chyba
wielu
Woźniak
naukowców.
Też był.
Był Steve Woźniak.
Przepraszam,
tak.
Nie Steve Woźniak. Woźniak.
Woźniak.
Nie jestem w stanie
czyli,
tego...
Czyli współpracownik Steve'a Jobsa bliski.
Tak.
Ale wiecie, no musi być w serialu o startupach Dolinie Krzemowej, nowych technologiach w ogóle, czy w ogóle o technologiach zawsze figura tego złego, dziwacznego, nieco demonicznego wizjonera.
No oczywiście. Ale tylko, że w Dolinie Krzemowej to takich pełno jest, nie? Tam się co chwilę przywijają kolejni dziwni.
Nie odciągnę was od Doliny Krzemowej.
Jezu,
bardzo
po prostu
próbuję.
Musisz, a ty naprawdę nie obejrzałaś tego do końca?
Nie obejrzałam do końca.
Ja cię musisz obejrzeć, ja cię przepytam.
Dobrze, obejrzę do końca. Mam taki zamiar. Przypominałam sobie teraz w
bo tam jest naprawdę genialne zakończenie.
I
szanowni państwo, że nie oglądaliście tego serialu, a jeżeli go przerwaliście oglądanie, to obejrzyjcie go do końca, bo zakończenie jest... O.
Ja gdzieś koło czwartego sezonu mam wrażenie, że on wpadł w taką mieliznę i ja też wpadłam z nim w tę mieliznę, go porzuciłam.
On się zaczął rzeczywiście, może był troszeczkę za długi. Miał faktycznie 6 sezonów, nie 7 czy 8, tak mi się wydawało, co też świadczy o tym, że długi był. Bo Dolina Krzemowa była faktycznie w ten sposób skonstruowana, że jest ta grupa tych startupowców, jest Richard, Jared, Guilfoyle, Big Head, mój ukochany, postać Big Heada, wspaniała i jak się nazywa? No tam jeszcze były.
Dinesh, czyli
Dinesh, tak.
Kumal Nanjiani w tej roli.
Tak, tak. I czekajcie, tak, właściciel domu, jak się nazywał? Bo ja zawsze zapominam.
Erlich.
Och, wspaniały nasz jednorożec. Wspaniała postać. I oni tak dążą do tego sukcesu i tam co chwilę po prostu mają jakieś fuck upy. I tych fuck upów jest tak dużo, że naprawdę tą ścieżkę, która jest de facto naprawdę dobrze odwzorowywana ścieżką, którą idą startupy tradycyjnie, czyli tam pitch, zebranie inwestorów, wycena, rejestracja spółki, pokazywanie się na dużych konferencjach.
Pozew
o prawo autorskie, pozew o nazwę, pozew o patent.
Ktoś chce cię wykupić, tak. I dyskutujesz, czy chcesz być wykupionym i właśnie
to
ta...
wszystko jest na to, znaczy wiecie, to wszystko się dzieje, tylko że tego jest tak dużo w tym serialu, tych zawirowań, że nawet jeżeli, nie wiem, tak jak ja czy Asia siedzimy w takich tematach i je na bieżąco śledzimy, to ja mam teraz problem, żeby sobie te wszystkie przygody, które oni mieli, ułożyć.
Ale też to, jak oni są stworzeni jako grupa, że tam są archetypy różne tych startupowców. Czyli właśnie powiedziałaś, że musi być ktoś, kto pochodzi z Indii, musi być ktoś, kto jest bardziej...
Nerdem takim, tak. Cyber, ale takim nerdem właśnie jak Guilfoyle, czyli takim trochę a la hacker,
Tak, musi być ktoś, kto jest taki bardziej...
Zuckerbergiem, czyli Richard.
Tak, jakimś showmanem trochę.
Czyli
takim
Erlich.
Właśnie,
Erlich,
więc oni są bardzo, bardzo ciekawie skonstruowani, że te interakcje między nimi są niezwykle ciekawe.
Ale też ciekawe, no bo jakby głową całego projektu jest Richard, który jest bardzo takim poczciwiną, dobrym, fajnym chłopakiem, sympatycznym, który właściwie przez przypadek to dowiaduje się, że ten jego program jest coś wart, a z czasem...
Inaczej, on jest też genialny, tylko po prostu nie miał wyczucia, znaczy nie miał może świadomości, że to jest naprawdę bardzo genialny projekt.
Tak? A z czasem zamienia się w typowego dupka z Doliny Krzemowej.
Tak. Ja powinnam serial napisać jakiś technologiczny. Im bardziej rozmawiamy, tym bardziej mi się tutaj po prostu marzy.
Oglądałabym.
Na pewno.
Ale o Altmanie?
Jak o Altmanie, to już też mówiłyśmy w naszym podcaście, w Techstoriach, że powinnyśmy, jeżeli powstanie kiedyś serial OpenAI, to my się zgłaszamy do pisania odcinka o Polakach w OpenAI.
Bo jest ich całkiem sporo.
Jest ich sporo, mają super ciekawą historię, wspólną historię. Będzie też cały odcinek naszego podcastu o tej historii. Za jakiś czas, jak go nagramy. Chwila, moment. Nie wiem, czy OpenAI. Ja myślę, że marzy mi się polski serial o polskich technologiach.
Powstała teraz książka Startupowcy na polskim rynku. Ja jeszcze nie czytałam.
Ja też jeszcze nie. Marzy mi się taki serial o latach 90. takich szalonych polskich, pierwszej połowie, może też drugiej też, i powstawaniu polskich największych spółek game devowych, CD Projektu, Techlandu, People Can Fly, a to były szalone lata i te firmy się wykluwały na giełdach komputerowych. To były naprawdę dzieciaki, które je zakładały. Wspaniałe historie, które są totalnie serialowe.
No właśnie, bo wydaje się, że startupy i technologie to jest doskonały sposób na to, żeby opowiadać o rzeczach, które naprawdę się wydarzyły. Mamy bardzo wiele seriali opowiadających, czy to o jakichś postaciach, czy to właśnie o jakichś inwestycjach, głównie chyba nieudanych jednak. To te są najciekawsze i najczęściej można je zobaczyć zekranizowanych. No, The Dropout na pewno.
Czyli
Zepsuta krew.
To można obejrzeć na Disney+.
Jest też The Playlist o Spotify.
Na Netflixie.
Tak. Mnie się ten serial bardzo podobał. Jakoś mam poczucie, że...
Bo on jest inny, bo on jest szwedzki. Tak jak i szwedzki jest Spotify, czego ludzie często nie wiedzą w ogóle.
I to nie jest historia o katastrofie.
No właśnie, to jest jeden z nielicznych seriali o sukcesie.
Właśnie. Jest też serial o Uberze, który przyznam jest dla mnie mniej ciekawy i jakoś bardzo szybko przy nim
odpadłam. To miała być w ogóle antologia, no, znaczy miało być kilka sezonów o różnych firmach technologicznych i tylko Uberze powstało. Jest to bardzo insiderski serial. W sensie, jeżeli się nie interesujecie technologiami, biznesami technologicznymi, to pewnie jest taki za bardzo hermetyczny.
I to jest też tak, że te seriale, one są skupione wokół tej jednej postaci często, poza Doliną Szemową, tego twórcy, twórczyni, jako takiej osobowości zawsze jakiejś niezwykłej.
Bo to zazwyczaj tak jest, że mamy tego Zuckerberga i przyjaciół, tak? Czyli twórcy i jakiś tam wianuszek dookoła niego. Neumana w WeWorku, Elizabeth Holmes w Staranosie, Daniela Eka w Spotify'u, tak? Trochę tak jest w tej Dolinie Krzemowej, na szeroko rozumianej, globalnej Dolinie Krzemowej, że te wyraziste postaci w firmach technologicznych, w technologiach wzbudzają nasze największe zainteresowanie. Jobs. Przecież Jobs się doczekał ilu filmów o sobie? Dwóch, trzech?
No na pewno, znaczy dwóch głośnych.
I jednego, pełno dokumentów, nie?
Tak, tak. Ten z Michaelem Fassbenderem zdecydowanie lepszy. Jest też z Ashtonem Kutcherem, który jest słabszy. Mimo, że podobieństwo dużo większe, tak? To znaczy
fizyczne.
Bardzo dobrze był Kutcher tutaj ucharakteryzowany.
Więc mamy tego Jobsa, który wzbudza takie emocje i też już był właśnie ekranizowany. Mamy Gatesa, który najprawdopodobniej kiedyś się doczeka dobrego filmu.
Ale jest
filmu.
Serial dokumentalny.
No ale dokument cały czas, tak?
Inside,
ja mówię o fabułach.
Inside Brain of Bill Gates, jakoś tak się nazywa na Netflixie ten serial, gdzie też można się Billowi Gatesowi przyglądać. No i to jest też tak, że te postaci, że jeżeli Bill Gates coś czyta, to jest to na okładce tej książki. Albo jeżeli Bill Gates w jakiś sposób funkcjonuje w życiu codziennym, też to jest pokazywana jako na przykład poranna rutyna albo metoda na sukces Billa Gatesa. Mamy coś, że tak traktujemy tych technologicznych twórców jako jakiś wzory.
Idoli, króli troszkę, nie?
A nie, takich. Po prostu chodzi o milionerów, a nie o technologię i o to, że po prostu mają bardzo dużo pieniędzy. Chociaż ja na przykład doceniam to, że o ile, jak, nie wiem, ty pewnie, Sylwia, będziesz mogła to zweryfikować, ale jednak książki, które powstają o tych właśnie największych startupach, tych technologiach, tych właśnie liderach, one, no, bywają takie bardzo wiernopoddańcze, takie pisane
no
na kolankach.
A te
seriale są inne.
Znaczy, ale jeżeli mówimy o milionerach i twórcach technologii, to te książki nie są wiernopoddańcze.
Już nie.
Nie, od dawna. Myślę, że właśnie z dekady mamy takiego krytycyzmu. I to nie jest tylko krytycyzm taki, że są, nie wiem, biografowie czy dziennikarze, pisarze, którzy piszą te książki z takiego ujęcia właśnie my się tutaj dogopiemy jakichś tam, nie wiem, brudnych historii, tak? To jest taki krytycyzm raczej dotyczący modeli biznesowych, kosztów, które pociągają ze sobą te konkretne technologie, często właśnie tych ściem dookoła, tych wszystkich fake it till you make it, fuck upów i don't be evil, gdzie z tyłu jednak jest evil, albo nie wiem, move fast and break things, czyli tych wszystkich mod, które są takie, no, więcej w nich jest prawdy niż w tych opowieściach o zbawianiu świata. Więc te książki są krytyczne. Naprawdę, takie mniej krytyczne, powiedzmy, gdzie mieliśmy głównego bohatera, który tam od niczego, od garaża do milionera wyrastał, no to jest literatura dwudziestowieczna, może początek XXI wieku.
Ja myślę, że też sporo jest, na przykład, jeżeli chodzi o Jeffa Bezosa, też takich książek.
Bezos, serial o Bezosie, Boże, byłby wspaniały.
I z tymi drzwiami jako biurkami, tak?
Z całą tą historią, jaką w ogóle zakładał Amazona, nie? To jest wspaniała historia. Znaczy, prawdę mówiąc, ja czekam na więcej tego seriali tutaj.
To ciekawe. No myślę, że Amazon Prime Video to nie będzie ta platforma, na której zobaczymy krytyczny serial o tym, jak powstawał Amazon, ale jeżeli chodzi o książki o Jeffie Bezosie, to często pojawiają się też książki nie tyle o samym Jeffie Bezosie, co o jego modelu biznesowym i one są moim zdaniem bardzo czołobitne.
Tak, bo ale tu mamy do czynienia z zupełnie inną literaturą, bo to jest raczej literatura taka poradnikowa, jak zostać, nie? Tam jak
Jeffem
zrobić.
Bezosem.
Tak, a nie biografię Bezosa albo książki o Amazonie. Więc...
Ale czy to nie jest tak, bo powiedziałaś o tych książkach, co mnie zaciekawiło, seriale, które właśnie powstały już na pewno z ostatnich tam powiedzmy 10 lat, one odzwierciedlają też nasze podejście do takich gigantów technologicznych. To znaczy myśmy już się zachłysnęli nimi te 10 lat temu i byliśmy totalnie zachwyceni wszystkim, co powstawało. Myśleliśmy, że Google uratuje świat, że Facebook naprawi nam wszystkie relacje.
Demokrację miał nam naprawić. Tak. Tą ironią.
A dzisiaj się z tego po prostu tylko gorzko śmiejemy.
Tak,
Uber miał rynek pracy po prostu totalnie przeorać. Mieliśmy sobie wszyscy dorabiać dzięki Uberowi, czy tam gig economy i tak dalej, nie?
I trochę ta zmiana jest odzwierciedlona w tym,
oczywiście,
jak opowiada się dzisiaj o technologii w ogóle.
Oczywiście, że tak, że ten krytycyzm, którego zaczęliśmy nabierać, taki tech realizm, powiedzmy, jest mocno odzwierciedlane w serialach. No zresztą to chyba wiecie doskonale, bo macie podcast o serialach, że one są tam, jak to się tam mówi, w tam XIX wieku, tym zwierciadłem tam rzeczywistości, w której się odbijamy, tymi powieściami współczesnymi. No i też odbijają to, co my widzimy, nie, we współczesnym świecie technologiczno-biznesowo-społecznym. Bo zobaczcie, jeszcze tylko jedno dopowiem. Rozmawiamy o tych serialach technologicznych, one są w ogóle nietechnologiczne. Owszem, tam pada co jest, tam kompresja danych, algorytmy, nie wiem, jacyś tam lab, coś, ale nie musisz mieć wiedzy technologicznej, żeby je oglądać. One są o ludziach, o biznesach, o ambicjach.
To ja tutaj odeślę do rozmowy, którą jakiś czas temu nagrywałyśmy, również swoją współprowadzącą Janną Sosnowską, o Black Mirror. Tam jest dużo więcej na temat technologii niż w tych serialach
biznesowych.
Biznesowych, o firmach technologicznych. Ale ja ci jeszcze chciałam zapytać, o jakiej kobiecie mógłby powstać jeszcze taki serial? Bo mamy na razie tylko serial o Elizabeth Holmes, która też no, zrobiła wiele złego dla kobiet w tym rynku startupowym, czyli co i raz czytam, że kobiety, które próbują pitchować swoje biznesy, starają się nie wyglądać jak Elizabeth Holmes, czyli na pewno nie będą miały blond włosów, czerwonej szminki i czarnego garnituru, żeby się nie
domówiły tak nisko.
Czarnego golfa.
Tak, że to jest jakoś ważne. Czy masz w głowie taką kobietę, o której mógłby powstać serial?
Sheryl Sandberg na pewno, czyli nasza...
To też nie jest serial, to też byłby serial z kategorii jednak...
Don't be evil.
Trochę tak.
Queen.
No jednak
no nie,
tak.
Nie, znaczy w sensie trochę inny byłby to serial. Znaczy, ja myślę, że tutaj też się pisze trochę ten serial, bo ona na razie przycichła wokół Sheryl Sandberg, czyli byłej wiceprezes Facebooka.
No ale Facebook nie był jej, bo jednak mamy tutaj Zuckerberga,
tak,
prawda?
Ale jako ja sobie giganta. Wyobrażam właśnie trochę ten serial, który nawet zaczyna się od takich syn, jak oni się poznają na imprezie, nie? Ten taki troszkę nerdowaty cak i ta już taka mająca niezłe wyniki menadżerka pracująca wcześniej chociażby dla Google'a. I oni się poznali i cak był taki trochę zagubiony w tych środowiskach biznesowo-towarzyskich Doliny i tutaj ją Sandberg jak w dobrym romansie, tyle, że tam nie było romansu, nie? Go wprowadzała na te takie, wiecie, wody.
Ale słuchajcie, i właśnie tutaj znowu, po prostu jak Katarynka, będę wracała do Doliny Krzemowej, dlatego, że jeśli macie kłopot z tym, żeby zrozumieć, kim jest zarząd, jak w startupie funkcjonuje rada nadzorcza, to znaczy skąd się biorą ci ludzie, kto daje kasę na to, żeby to się rozwijało.
Jak to jest możliwe, że rada wywala po tym prezesa na przykład,
tak,
nie?
Albo jak to jest możliwe właśnie, że jakiś po prostu nerd nieogarnięty zakłada nagle wielką firmę przedsiębiorstwo i to wszystko działa bardziej lub mniej i dłużej lub krócej, no to jednak właśnie są takie osoby, które przychodzą jak Sheryl Sandberg, albo jak bohaterka Doliny Krzemowej Monika.
Tak, albo Joanna Hoffman.
Tak.
O, ale Joanna Hoffman trochę inną rolę pełniła. Jednak, bo mówimy tutaj o...
Nie była stroną społeczną Steve'a Jobsa?
Ale to strona społeczna nie była, znaczy tak, była stroną społeczną, ale nie była menadżerką od finansów, tak? To mówimy o dosyć ciekawej postaci właśnie w Apple w latach 80. Córce zresztą Hoffmana, tak?
Tak.
Czy ona by się nadawała na bohaterkę? Ale myślę, że byłaby interesująca dla nas tutaj w Polsce bardziej niż w Stanach Zjednoczonych.
Kate Winslet grała w filmie z Fassenbergiem.
Fassenbergiem.
Sheryl Sandberg jest o tyle ciekawa, że ona przez moment była taką wręcz ikoną feministyczną dla kobiet na świecie. Naprawdę całkowicie na serio. Tam
tak.
Pozowała dla wszystkich najważniejszych czasopism kobiecych, może nie takich jakichś radykalno-feministycznych, ale takich fajno-feministycznych.
Ale wiecie, gdzie jeszcze widzę super temat na serial? Trochę było takich oczywiście już amerykańskich, dotyczących chociażby, nie wiem... bardziej rynku, powiedzmy, kosmicznego, filmów, o wygrzebaniu programistek i informatyczek.
Kosmiczne dziewczyny.
Tak, programistek i informatyczek tych z początków, powiedzmy, tej rewolucji technologicznej, tej nowoczesnej rewolucji technologicznej, czyli od lat 50. do 80. To są bardzo ciekawe historie. I nie
jest
tylko
bardzo dobra książka, właśnie Kosmiczne Dziewczyny się nazywa ta książka, tak?
Tak.
Na ten temat, wydana też w Polsce.
Książkę Kosmiczne Dziewczyny napisała Jackson Libby.
No jest też polska książka Karoliny Wasilewskiej, Cyberdziewczyny, o programistkach w Polsce. Przyznam się, bardzo, bardzo fajna książka, bardzo polecam. Przyznam się, że miałam straszny smutek, jak ją czytałam, bo ja chciałam napisać, nawet nie o cyberdziewczynach, tylko o początkach wykluwania się polskiej informatyki.
Napisz scenariusz.
50-tych, 60-tych są też bardzo ciekawe historie, jak u nas budowano komputery, nie wiem, tam z prezerwatyw i z fragmentów pistoletów, serio. To są prawdziwe anegdoty. Albo jak były nielegalnie przewożone serwery kutrami rybackimi ze Szwecji do Polski, bo była blokada przecież technologiczna na państwa komunistyczne nałożona. Więc trochę jest tam w książce Karoliny tylko w tym wątki kobiece są, ale właśnie wygrzebanie, znaczy, przepraszam, że mówię wygrzebanie, bo to nie dlatego jest wygrzebywanie, że nie było tych kobiet, tylko że one są trochę poukrywane. Wygrzebanie tych historii mogło być super ciekawe na serial.
To jeszcze porozmawiamy o przyszłości. To znaczy, na ile wy widzicie w serialach, produkcjach, które powstają, jakieś takie zalążki tego, co może dziać się za parę lat, jak to będzie wyglądało. Mamy tu całą te bonmoty dotyczące Netflixowego Czarnego Lustra, że to właśnie tak za chwilę będzie. Zresztą jest ten najnowszy sezon, w którym pojawia się odcinek na temat sztucznej inteligencji i aktorów, który cały czas był porównywany, jeśli chodzi o strajk scenarzystów i aktorów, scenarzystek i aktorek w Hollywood, czy w ogóle seriale i te opowieści czasami no wręcz demoniczne o tych startupach typu Devs, pamiętacie na pewno ten serial o...
Tak, na HBO Max można obejrzeć.
O tym, że jeden z geniuszy technologicznych próbował unieśmiertelić ludzi. Mm. To na ile one mają taki swoje odniesienie do rzeczywistości i do ewentualnej przyszłości?
To pytanie do ciebie, Sylwia.
Tak się właśnie zastanawiam. To ja mam wrażenie, że najbliżej być może takiego połączenia tego świata takiego biznesowego i tego świata troszkę science fiction w serialach jest u mnie z tych, które oglądałam, jest Mister Robocie, gdzie mamy może mniej biznesowe, ale bardziej takie korporacyjno-polityczne wątki z tymi technologicznymi i tak naprawdę z pokazaniem wpływu technologii na społeczeństwo.
Czyli spoiler alert, uwaga, kto jeszcze nie widział Mister Robota, po prostu to musi się zapaść, to musi walnąć.
No troszeczkę obserwujemy pewne takie zapadnięcia i walnięcia, może nie aż w takim wymiarze, ale obserwujemy je na różnych poziomach i pewnie będziemy je obserwować, no bo po pierwsze tym zapadaniem i waleniem się jest to, że jednak duża część z tych naprawdę czasami najwyżej wycenianych firm, startupów jednak nie osiąga swoich sukcesów finansowych. I nawet nie tyle, że finansowych, ona po prostu nie osiąga sukcesów, tak? I to jest trochę taki upadek tego późnego, znaczy przykłady upadków biznesu w tym późnym kapitalizmie, którym doświadczamy.
A jeżeli chcecie być z tym tematem i z tą tematyką na bieżąco, to słuchajcie podcastu Techstorie, którego jesteś współprowadzącą. I bardzo ci dziękujemy, Sylwia Czubkowska.
Dziękuję bardzo.
My się również z Państwem żegnamy, czekamy na Wasze głosy, jakie seriale technologiczne, startupowe i związane ze sztuczną inteligencją lubicie i oglądacie. Seriale @tok.fm, piszcie.
A my słyszymy się za tydzień w piątek na portalu tok.fm.pl i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.